Bartosz Szumowski, Siedlce. Dzień dobry.
Witam.
Siedlce i prozak literacki. Wracamy dzisiaj do tematu. Bardzo się cieszę, bo minęło już kilka miesięcy, w których to miesiącach wydarzyło się co nieco i dzisiaj chcemy po pierwsze opowiedzieć, co już się wydarzyło, a po drugie sięgnąć myślą śmiałą w przyszłość, bo mamy nadzieję, że inicjatywa będzie się rozwijała. Może przypomnijmy, zachęta do tego, aby pisać prozę, aby skupić się na tym, że warsztat prozatorski można ćwiczyć, można także ćwiczyć swoją wyobraźnię, która zmierza do tego, aby dobra proza powstawała. No i taka propozycja w Siedlcach, z której każdy w zasadzie może skorzystać. Każdy bez względu na wiek, płeć, status społeczny, ukończone szkoły.
No i jeszcze bez względu na doświadczenie literackie, bo w tej grupie od początku było miejsce i dla osób, które dopiero z pasji czytelniczej próbują dryfować w stronę rozwijania umiejętności pisarskich i osób, które mają na swoim koncie albo jakieś nieskończone fragmenty, albo może już gotowe opowiadania, a może nawet, w co wierzę bardzo szczerze, nadal, może już nawet gotowe powieści. Siedlec i okolice, bo jak się okazało, mam osoby nawet z trochę dalszych okolic.
Przypomnijmy, kiedy prozak ruszył?
Ruszył 9 marca, po zaledwie miesięcznej akcji, byśmy dzisiaj powiedzieli pewnie promocyjnej.
Czy wykształciła się już taka stała grupa osób biorących udział w spotkaniach?
Powiem tak, to chyba jest cecha charakterystyczna tego typu inicjatyw, że na początku jest taki wysoki pik. Na pierwszych kilku spotkaniach bywało po kilkanaście osób. Spora część tych osób przychodziła trochę tak się nawzajem poobwąchiwać. Każdy miał jakieś swoje wyobrażenie. Nie wszystkie osoby pozostały. Ja mogę dzisiaj tylko zgadywać, że nie wszystkie osoby, które na tych pierwszych spotkaniach się pojawiły, zastały na nich to, czego się spodziewały. Na swoje usprawiedliwienie mam, że te początki to były takie trochę właśnie szukanie formy, więc może tą drogą osoby, które wtedy zostały zaskoczone, to może będzie okazja, żeby się pojawiły ponownie i sprawdziły, jak teraz nasze spotkania wyglądają. W każdym razie po tym, jak powiedziałem, piku, dość szybko, bo w skali miesiąca, może ciut więcej, ukształtowała się w miarę stała grupa. W tej chwili to jest razem ze mną, powiedzmy, do 10 osób. I to już taki jest w miarę zgrany zespół, znaczy znamy siebie nawzajem, wiemy mniej więcej, co piszemy. Wtedy łatwiej prowadzić tego typu spotkania. Nie trzeba przy każdym spotkaniu siebie poznawać na nowo. Natomiast no, cały czas jesteśmy otwarci. Nie jest to grupa w żadnym wypadku zamknięta, nie jest to grupa, która rości sobie prawa do bycia w jakiś sposób elitarną. Tu jest miejsce dla każdego. Dość powiedzieć, że w tej chwili przedział wiekowy to jest mniej więcej 14 do, nie wypominając wieku najstarszej osoby, to już wiek emerytalny. Więc jest spory rozstrzał, jest ten wachlarz zarówno wiekowy, jak i zapewne wachlarz doświadczeń życiowych. Jest szeroki wachlarz strategii literackich. Są tu osoby, które traktują pisanie jako ciągłe szukanie swojej drogi. Są tu osoby, które nie kryją tego, że jakiś konkretny rodzaj pisania, które poznali jako czytelnicy, te osoby inspiruje i na tym dość wąskim polu starają się sprawdzać. Są osoby, które już mają swój ustalony styl, jakiś też zakres tematyczny i co najwyżej właśnie chcą warsztatowo udoskonalać to, co piszą. To wszystko mówię po to, żeby pokazać, że to jest zaleta takiej grupy, że to nie są klony, ludzie z jakiegoś takiego bardzo wąskiego grona, z których każdy tak naprawdę robi to samo, bo paradoksalnie i od 14-latki i od 30-latka myślę, że każdy z nas uczy się takiego podejścia do literatury, jakiego nie ma sam. Mamy różne strategie autorskie, o których często rozmawiamy. Bogate dyskusje są na przykład na takie tematy jak coś ważniejsze, plan, czy coś, co przez lata pewnie nazywano natchnieniem. To, że rozmawiamy i że słuchamy siebie nawzajem, sprawia, że chociaż się różnimy, to korzystamy z tego, że się różnimy.
Chciałabym zapytać cię o formę konkretną tych spotkań, bo ktoś, kto zastanawia się, czy do was dołączyć, myślę, że jest też tego ciekawy, no bo przede wszystkim miało być to spotkanie, wymiana doświadczeń, ale również praca warsztatowa i to nie jest rzecz mniej ważna. Miały być prace domowe, zadania domowe, które potem wspólnie omawiacie, które też no, są jakimś punktem wyjścia do doskonalenia tego warsztatu. Opowiedz proszę tak przykładowo, chociażby o tych domowych zadaniach, na czym one polegają, w jaki sposób nad tym warsztatem pracujecie. Bo spotkania, wymiana, omawianie potem tego, co udało się napisać, no to jest jakby jeden nurt, ale dobrze, żeby umieć dobrze pisać i temu też ma służyć Prozac.
Ze względu na to, że jak już powiedziałem, jesteśmy bardzo różnymi autorami, wydało mi się naturalnym, żeby zacząć od podstaw. Nawet jeśli te podstawy dla któregoś z autorów są czymś oczywistym, to myślę, że na pewno teoretyczna część zajęć te oczywistości w jakiś sposób uporządkuje, a myślę, że dla wielu może pokaże jakieś aspekty, których w swojej praktyce pisarskiej jeszcze nie realizowali. Zwłaszcza, że tak naprawdę tych naszych spotkań było dopiero kilkanaście. Ciągle jesteśmy na początku tej drogi, zgodnie z najprostszymi podręcznikami dla osób piszących. Czyli mówiliśmy o takich podstawach podstaw. Jak przygotowywać tekst właśnie, czy robić osławione plany, notatki, czy pisać zupełnie z głowy. Mówiliśmy o takich kwestiach jak kreacja bohatera, mówiliśmy o świecie przedstawionym. To są pojęcia, które większość z nas zna, ale myślę, że właśnie ta odrobina teorii pomaga i porządkuje. Jeśli chodzi o prace domowe, zdarzały się prace domowe, zwłaszcza na początku, bardzo szerokie, na przykład hasło 27 lipca i każdy z autorów mógł pod to hasło, właściwie będąc ograniczonym tylko tym tytułem, mógł naprawdę wszystko, co chciał dopasować, więc tak naprawdę było to bardziej pokazanie siebie, swojego stylu. Podobną pracą była praca pod tytułem Dzień Matki, też bardzo, bardzo zróżnicowane i bardzo pomysłowe i zaskakujące momentami interpretacje tego hasła. Natomiast kiedy już wkroczyliśmy w kwestie takie stricte warsztatowe, to tematy prac domowych były na przykład takie, kiedy mówiliśmy o bohaterze, o tym, jak skonstruować bohatera, jak sprawić, żeby czytelnik w jakiś sposób się z tym bohaterem identyfikował, jak wiele autor powinien wiedzieć o swoim bohaterze i jeśli już to wie, to w jaki sposób powinien to przemycać w tekście. Za jednym z podręczników wprowadziliśmy pracę domową, która polegała na czymś pod hasłem polowanie na bohatera. To jest zadanie, które realizuje się w taki sposób, że autor ma na ulicy, na dworcu, nie wiem, w autobusie czy w sklepie namierzyć sobie, właśnie upolować osobę, której nie zna osobiście, ale w której wygląd fizyczny w jakiś sposób go zainspirował. I później, mimo że ciągle nie zna tej osoby, do tego wyglądu należy w tym zadaniu dopisać historię. Żartowałem sobie, mówiąc o tym zadaniu, że pani zauważona na ulicy może być w równym stopniu stać się dla nas bohaterką horroru, co na przykład zostać piratem, czy nie wiem, kapitanem statku kosmicznego. Tak daleko uczestnicy naszych spotkań nie poszli, ale bardzo, bardzo ciekawe, bardzo zróżnicowane teksty powstały. Podobnym zadaniem była praca domowa, która dotyczyła świata przedstawionego. Po zajęciach, na których przedstawiłem teorię dotyczącą właśnie tego, jak to tło wydarzeń powinno być konstruowane, coś, czego się wielu początkujących autorów boi, tak naprawdę, czy to tło to ma być wyliczanka, nie wiem, przedmiotów, które są w danym miejscu, czy na przykład w pomieszczeniu. To, jak to powinno wyglądać, omówiliśmy w części teoretycznej, natomiast w części praktycznej ćwiczenie polegało na tym, żeby każdy z nas napisał własną historię, ale każda z tych historii musiała się dziać w tej samej scenografii, że tak powiem, a tą scenografią był skwer Kościuszki w Siedlcach. I tu powstały teksty od fantastycznych przez obyczajowe, po nawet taki, bym powiedział, sensacyjny tekst, co pokazuje, że każdy to na swój sposób zinterpretował, natomiast większość całkiem sprawnie z tego, co było istotą tego zadania, czyli przemycania właśnie tej scenografii w toku historii, bardzo, bardzo dobrze się wywiązała.
Bartku, czy wprowadzasz jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o objętość tekstu? Bo rozumiem, że wy rozmawiacie potem nad tymi tekstami. Czy wcześniej dostajecie je, przekazujecie sobie nawzajem do przeczytania? No teraz możliwość przesłania maila to nie problem. Jak to wygląda od strony technicznej? Potem analiza tych tekstów.
Prace domowe z konieczności mają ograniczenia objętościowe, natomiast no, przyznam szczerze, że jest kilkoro autorów, którzy zawsze z lekką nadwyżką przekraczają tę narzuconą wielkość. Natomiast no, choćby z powodów technicznych. Na większości spotkań staramy się te teksty czytać na głos, choćby po to, żeby reakcje mogły być zgłaszane. Jakieś uwagi, pytania, wątpliwości, zastrzeżenia na bieżąco. No stąd niestety właśnie te ograniczenia, ale zasada jest taka, to tak naprawdę jest ćwiczenie warsztatowe, to ma wyrobić pewną umiejętność i jak to lubię powtarzać za Stephenem Kingiem, to jest po prostu zdobywanie kolejnego narzędzia do pudła z narzędziami, czyli kolejnego klucza francuskiego czy śrubokręta, który być może przyda się autorowi kiedyś, kiedy będzie, nie wiem, konstruować opis świata przedstawionego, przypomni sobie, po pierwsze, co usłyszał na spotkaniu w części teoretycznej, a po drugie, jak wtedy właśnie z tak, a nie inaczej sformułowanego zadania wybrnął i co jego to nauczyło, jakie umiejętności sobie wyrobił. Natomiast przyznam, że kilka takich prac domowych zaskoczyło pozytywnie samych autorów i na przykład informują mnie, że tekst, który przedstawili, będą kontynuować, dlatego że na przykład ich samych to, co napisali na tyle...
Są ciekawi, co będzie dalej.
Tak, sami chcieliby wiedzieć, co bohater, którego historia musiała się właśnie zamknąć w określonej, krótkiej formie, co będzie dalej, co się bohaterowi wydarzy.
Mówiłeś, kiedy rozmawialiśmy, umawiając się na nasze spotkanie, że wciąż jesteś zaskoczony tym, że nie pojawili się wśród osób, które przyszły skorzystać ze spotkań Prozaka, studenci i licealiści. Że to jest dla ciebie zaskoczenie, że wydawało ci się, że to jest właśnie ten czas w życiu człowieka, kiedy no, te talenty literackie jakby najbardziej dynamicznie się rozwijają i wtedy decydujemy się, czy tą drogą idziemy w życiu, czy nie. I tu jest nadal luka w składzie, no tak to może trochę niesprawiedliwie dla obecnych określę, ale liczysz na to, że z nowym rokiem szkolnym i akademickim jednak ten przedział wiekowy będzie wyrównany.
Powiem tak, gwoli ścisłości, przed wakacjami mieliśmy w swoim gronie jedną uczennicę klasy maturalnej, no, która już w wakacje była jedną nogą studentką, uczestniczyła w naszych spotkaniach i przed wakacjami jedną studentkę. Wydaje mi się, że jak na miasto tej wielkości, no to jest nie za duża reprezentacja. Ja wielokrotnie się tym swoim spostrzeżeniem dzieliłem z różnymi osobami. Bardzo często słyszę takie dość pesymistyczne stwierdzenia, że może to już w tym pokoleniu...
Nie działa.
Nie działa, że to... Przepraszam, że zabrzmię jak emeryt, ale że za naszych czasów to okres powiedzmy 15-25 lat to był okres właśnie takiej burzy i naporu, szukania swojej drogi, także szukania tej drogi przez jakieś aktywności literackie. Dzisiejsza młodzież podobno ma trochę więcej możliwości ekspresji do wyboru. Nie zawsze wybiera te artystyczne. Natomiast ja ciągle jestem optymistą, jeśli chodzi o te kwestie i myślę, że jeszcze się pojawią na naszych spotkaniach ludzie w tym wieku.
Warto też namawiać, dlatego podzielę się swoim doświadczeniem, bo tutaj często do naszego studia trafiają osoby no, młodsze troszeczkę ode mnie rocznikowo, które robią mnóstwo ciekawych rzeczy w życiu, a potem się okazuje, że jak już się robi mnóstwo ciekawych rzeczy w życiu, to zawsze gdzieś na końcu, albo prawie zawsze na końcu tej drogi jest chęć napisania książki. No bo jest to w dzisiejszych czasach też taki kierunek, który pozwala potem jeszcze bardziej zaistnieć, opowiedzieć te rzeczy ciekawe większej grupie ludzi. Natomiast w tych wszystkich, no może prawie wszystkich książkach pojawia się jeden i ten sam problem. Problem warsztatowy właśnie, że mając do opowiedzenia ciekawe historie, część z tych osób po prostu nie potrafi dobrze pisać. I myślę sobie, że kiedy się jeszcze jest w takim liceum czy na studiach, to jest świetny moment, żeby złapać trochę warsztatu, nawet jeżeli nie jesteśmy w takim, nie wiem, aktualnym stanie tworzenia, no to jednak umiejętność dobrego pisania przydaje się nie tylko w przypadku pisania powieści, które potem otrzymają Nagrodę Nobla, ale w każdym innym życiu. życiowym przypadku, kiedy mamy napisać po prostu tekst.
No ja się mogę tylko pod tym podpisać i dodam dla osób, u których nasza rozmowa może jakieś myśli nad tym, żeby się na spotkaniach Klubu Literackiego Prozak Siedce pojawić, wywołała. Na naszych spotkaniach jest osoba, która nie pisze, ale którą literatura, pisanie tak zachwyca, że po pierwsze się na naszych spotkaniach regularnie pojawia, a po drugie po każdym spotkaniu słyszę od tej osoby, ale wy fajnie rozmawiacie. My poza wszystkim innym, poza tym, że sobie tłumaczymy, jak nam, jako autorom, się przyda już wymienione choćby konstruowanie bohatera. Myślę, że rozwijamy siebie nawzajem jako czytelników. Większość z nas prozę czyta no, w taki trochę użytkowy sposób. No, po prostu, czy nas wciąga historia, tak? Większość z nas nie zastanawia się, jak to jest zrobione, dlaczego na przykład trzymamy kciuki za bohatera. Natomiast myślę, że nie trzeba być pisarzem, nie trzeba mieć ciągot literackich, takich, że tak powiem, twórczych, żeby zdobyć taką wiedzę i żeby na przykład móc trochę bardziej świadomie czytać. Co ważne, nie trzeba być od razu literaturoznawcą, kimś, kto na długich teoretycznych wykładach jest właśnie literatury uczony, tylko może właśnie słuchając, nie wiem, 30-letniego autora, który pisze w wolnych chwilach od aktywności zawodowej, jakimś aspektem pisania się w jakimś stopniu zafascynować. Wrażliwość na literaturę i świadomość tego, jak ona jest zrobiona, myślę, że jest, żeby nie używać zbyt wielu romantycznych określeń, także jest jakąś taką inwestycją w siebie, w swój rozwój intelektualny, w pojmowanie właśnie sztuki, literatury, więc tym bardziej zachęcam, tak jak mówiłem, i osoby, które z literaturą łączy to, że kochają ją czytać, i tych, którzy trochę napisali, i tych, którzy napisali trochę więcej.
Czy będą jakieś zmiany w formie spotkań od października, czy idziecie tym trybem, który został już wypracowany?
Ta forma ewoluuje w zderzeniu z żywą materią. Ja mogę trochę zgadywać, że część osób, które pojawiły się na pierwszych spotkaniach, a później jakoś nasze drogi się rozeszły, trochę mogło przerazić to, że zaczęliśmy z grubej rury, jeśli chodzi o teorię. Jako niedoszłemu nauczycielowi wydawało mi się, że trzeba właśnie tę pigułę teorii możliwie najszybciej zaordynować, zaaplikować pacjentom, czyli uczestnikom spotkań. Chyba część osób to lekko przeraziło. Dziękuję tym, którzy wytrwali. Natomiast to także mnie nauczyło, że trzeba szukać jakiegoś złotego środka i w tej chwili ten złoty środek jest rozłożony pomiędzy teorią, no, która jest potrzebna choćby do wprowadzenia pojęć, którymi będziemy się posługiwać. Nie każdy z nas na początku, choćby dlatego, że nie każdy musiał skończyć jakieś kierunki filologiczne, wiedział dokładnie, jak rozumieć pojęcie, nie wiem, czas akcji czy świat przedstawiony, już nie wspominając o jakichś takich bardziej skomplikowanych pojęciach typu midpoint w fabule. Drugim składnikiem jest praktyka, czyli te prace domowe, mówiąc najkrócej, w których sprawdzamy, jak można tę wiedzę teoretyczną umieścić w tekstach. A trzeci aspekt to jest poznawanie swojej twórczości na bieżąco. Tu na szczęście nie ma już takich ograniczeń. Wykorzystujemy dobrodziejstwa świata cyfrowego. Założyliśmy grupę na Facebooku, kontaktujemy się mailowo. Wtedy możemy z wyprzedzeniem poznać swoje teksty i w określonym punkcie spotkania o tych tekstach porozmawiać. Na kilku ostatnich spotkaniach wręcz przygotowywałem uczestników spotkań. To oczywiście z lekkim przekąsem, ale do tego, żebyśmy poczuli sobie trochę krytyków literackich. Wprowadziłem jakieś takie zagadnienia, które pomagają interpretować teksty, od takich subiektywnych interpretacji typu, co mi się podoba w tym tekście, co się nie podoba, co bym zmienił, czy bym coś rozszerzył, czy bym coś skrócił, po jakieś takie już bardziej warsztatowe kwestie. I myślę, że to jest taki kierunek, w którym będziemy zmierzać. Jeśli coś mogłoby się zmienić w przyszłości, to zdradzę, że chciałbym, żeby na naszych spotkaniach pojawili się, tu znowu powiem z przekąsem, żywi pisarze, czyli osoby, które mają już na swoim koncie jakieś publikacje, to niekoniecznie będą osoby z list bestsellerów, ale autorzy, którzy mogą powiedzieć o tym, że kiedyś też byli amatorami i jak wyglądała ta ich droga, na przykład jak wygląda redagowanie książki, a wcześniej po prostu praca nad tekstem, który później znajduje wydawcę, jest opublikowany.
Spotykacie się cały czas, korzystając z gościnności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Tak, no wydało mi się to naturalne. Skoro pisanie to czytanie, a skoro czytanie to biblioteka. Od marca korzystamy z gościny w saloniku literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piłsudskiego. Dla niewtajemniczonych jest to budynek obok ławeczki z Żeromskim. Wchodzimy do środka i udajemy się na piętro. Staramy się, żeby to były dwie soboty w miesiącu.
Kiedy najbliższe spotkanie?
Już 28 września, tradycyjnie w sobotę i tradycyjnie o godzinie 12 w saloniku literackim.
A potem?
A potem, o, tu się zaczyna lekka komplikacja, ponieważ najprawdopodobniej w październiku odbędzie się tylko jedno spotkanie, ze względu na mnie, ja, który na tych spotkaniach pełnię rolę, jak lubię mówić, lepiej przygotowanego ucznia, czyli kogoś, kto tę część teoretyczną przedstawia, a później jakby prowadzi rozmowy i bierze udział także zresztą w pracach domowych. Ja się zakwalifikowałem niedawno do kursu pisania powieści w Krakowie. Jest to kurs na tyle intensywny, że w październiku będę uczestniczył w zajęciach aż 3 weekendy, co niestety sprawia, że nie będzie możliwości spotkania się tu w Siecach.
Czyli na razie zapraszamy na spotkanie 28 września. Godzina, jeszcze przypomnijmy.
12, tradycyjnie 12.
Można po prostu przyjść, nie trzeba się wcześniej hucznie zapowiadać.
Nie.